25 tysięcy, 26 tysięcy euro kosztował ten samochód, a w tej chwili, jak patrzę na aukcje, na których wystawiają te samochody, to o czym nie wierzę. Jestem szczęśliwy, mówię, to chyba biznes życia zrobiłem. Tutaj mam Porsche w czerwonym kolorze. Jest to bardzo unikatowy egzemplarz. Samochód, który jest w stanie przyspieszać z 0 do 100 1,8 sekundy. Tutaj sobie pracujemy, jak nie chcemy, to pach. Taki stoliczek składamy.
Jeszcze przed dzisiejszym nagraniem zdradziłeś mi, że w czasie kryzysu też pierwsze, o czym pomyślałeś, to o swoich pracownikach, czyli dokonałeś twardej kalkulacji pod tytułem: na rok życia firmy mam, cięć nie będzie.
Duży w maluchu, gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski.
22 tysiące polubień i grubo ponad 500 000 wyświetleń zgromadził poprzedni odcinek z udziałem Grzegorza Dudy. Dziś zobaczycie, co popularny mechanik samochodowy trzyma w swoim garażu. Jednak nim zaproszę Was do obejrzenia materiału, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na NetPocket, czyli innowacyjną platformę cashback, dzięki której możecie kupować jak do tej pory, nie zmieniając nawyków i jednocześnie otrzymywać zwrot części wydanej kwoty. Wystarczy zainstalować wtyczkę do przeglądarki, do której link znajdziecie w opisie filmu. Pieniądze otrzymane w ramach zwrotu możecie wypłacić na swoje konto, bądź wyróżnić artystów, edukatorów i twórców internetowych, których doceniacie za twórczość. Sam mam konto na wspomnianej platformie, ale nie oczekuję od Was wpłat. Niczego mi nie brakuje, natomiast myślę, że znajdziecie tam innych twórców, którzy mogą potrzebować Waszego docenienia, aby kontynuować ważne społeczne projekty. Dzięki NetPocket możecie kupować, oszczędzać i doceniać. To, co możecie zrobić dla mnie, to docenić ten odcinek łapką w górę. Zapraszam do oglądania.
Słuchajcie, no dziękuję Wam za te łapki. Czuję się nawet może zawstydzony, że to pokazuję, dlatego że mało osób ma okazję zobaczyć. Tutaj jest ściana, no tak z kawałek mojego życia. W tym miejscu jest 160 kilka pucharów, to nie są wszystkie puchary. Często zadają mi ludzie pytania: słuchaj, jak to taki pucharek, ile on może kosztować? 100 zł? 200? A ile wydajesz na to, żeby pojechać na zawody? To nie wszystko o to chodzi. Taki puchar cieszy najbardziej. Ten motocykl jest motocyklem, który zbudowałem sam u siebie w firmie. Jest to przepiękna konstrukcja, przepiękny styl motocykla. Dlaczego w ogóle on się tutaj znalazł? Bo jeżdżę motocyklami crossowymi. Kiedyś marzyłem o tym, żeby się ścigać na żużlu, tak jak mój tata, ale nie było mi dane, na szczęście nie pozwolił. Tutaj mam Porsche w czerwonym kolorze. Jest to bardzo unikatowy egzemplarz już w obecnych czasach. 993 model, 911 RS. Samochód, którego nabyłem we Włoszech od pani prawnik. Samochód, który miała od nowości, z książkami serwisowymi, ze wszystkim. Natomiast on był kupiony ładnych parę lat temu. Ja go kupiłem razem z moim wspólnikiem z jednej z firm, gdzie mówimy, będzie dobry biznes. Natomiast gdzieś nie mogłem się z tym samochodem absolutnie rozstać. Postanowiłem ten samochód zostawić. I dobrze, dlatego że cena od tego, co kupiłem, wzrosła minimum 10-krotnie. 25 tysięcy, 26 tysięcy euro kosztował ten samochód, a w tej chwili, jak patrzę na aukcje, na których wystawiają te samochody, to oczom nie wierzę. Jestem szczęśliwy, mówię, to chyba biznes życia zrobiłem. Obok czerwonego Porsche'a stoi białe 911, jest to Carrera 4S, natomiast wyglądająca trochę jak GT3, dlatego że zawsze lubiłem coś zmieniać w samochodzie, a pakiet GT3 to jest chyba jeden z najpiękniejszych pakietów, jaki w ogóle był wyprodukowany w Porsche. Natomiast umówmy się, że GT3 RS to samochód po pierwsze za potężne pieniądze, po drugie nadający się do jazdy tylko w lecie, po trzecie bardzo surowy i głośny, a tutaj jednak 4 koła napęd, powiązałem sobie coś, co chciałem. Mam 4 koła napęd, mam wygodny samochód, plus mam to, co mi się najbardziej w Porsche podobało.
Teraz przenosimy się bezpośrednio do jednego z Twoich garaży, żeby zaprezentować kolejne wątki motoryzacyjne.
To, co widzicie za mną, no to jest Hyundai i20 zbudowany przez nas, w mojej firmie, od podstaw. Wyobraźcie sobie, że ten samochód to był Hyundai z silnikiem 1.0 benzyna. Taki zwykły Hyundai, którym jeździmy na co dzień po zakupy. W tym momencie od 600 do 900 koni, w zależności od programu, który włączę. Od 800 do 1200 Nm momentu. To takie potężne moce. Samochód, który jest w stanie przyspieszać z 0 do 100 1,8 sekundy. Jest to, umówmy się, narzędzie, które bardzo szybko porusza się po drogach, po zakrętach. Natomiast jeżeli chodzi o samą prędkość maksymalną, czy bicie rekordów prędkości, to nie można powiedzieć, że jest to demon, bo w zależności od tego, jaką założymy skrzynię biegów, jakie założymy przełożenia, to ten samochód może jechać na przykład, uwaga, i tu Was zaskoczę, 180 km na godzinę, czyli teoretycznie bardzo mało, ale na odcinkach, na których nie jesteśmy w stanie uzyskać większej prędkości. Natomiast jeżeli założymy skrzynię najdłuższą w tym wydaniu, no to mamy 272 km na godzinę i takie mamy dwa wyścigi w sezonie. Dlaczego Hyundai, a nie na przykład Ford Fiesta, albo Toyota, albo Ferrari, Porsche i tak dalej? Dlatego Hyundai, że Hyundai ma bardzo dużą dobroć nadwozia, bardzo szeroką płytę podłogową, która pozwala nam na bazie tej płyty zbudować samochód, który będzie genialnie się prowadził, będzie genialnie balansował masą. Dlatego ta marka i dlatego ten samochód do tego typu zawodów, czyli wyścigi górskie, do klasy najwyższej, najmocniejszej, według mnie na europejskie trasy, zaznaczam, które są nierówne, dziurawe, które są bardzo kręte, które są bardziej odcinkami rajdowymi niż wyścigowymi, to auto sprawdza się najlepiej.
W dzisiejszym odcinku dowiecie się też, czy Grzegorz Duda jest rolnikiem. Czy jesteś rolnikiem? Po co ci ten kombajn?
Nie jestem rolnikiem, słuchajcie, nie jest to mój kombajn. Zaraz opowiem historię, ale muszę powiedzieć, że się tym kombajnem kiedyś przejechałem. Naprawdę frajda, jak będziecie mieli okazję, to polecam. Słuchajcie, jedna z hal, którą posiadam, znajduje się na terenie byłego kółka rolniczego i to są pozostałości po kółku rolniczym. Z tego co wiem, to ten kombajn ma niedługo stąd wyjechać, dlatego że właśnie ten teren mam zamiar przejąć w całości. Cały czas działa, jeździ i mówi się kosi? Kosi, tak.
My teraz kosimy wyświetlenie i idziemy do kampera.
Zapraszamy. Mój kamper z ostatniego sezonu Klimek kontra Duda, z czwartego sezonu, zwycięzca tej rywalizacji. No i co, zapraszam Was chyba do środka. Zobaczcie, jaki patent, bo z tego jestem dumny. Tutaj mój przyjaciel Grzegorz, stolarz, wykonał mi taki numer, że słuchajcie, cyk, o. I to nigdy, o, tutaj sobie pracujemy, jak nie chcemy, to pach, taki stoliczek składamy. Oczywiście tutaj miniatko 220, 12 volt, voltów, 12 voltów, zawsze mnie poprawiają w telewizji, 12 voltów. Robimy ciach i na drugą stronę to. I zobaczcie. Jakie mamy piękne łóżko do spania, 140 cm na 200. Chodź, zobacz, pokażę Ci, jak to wygląda w nocy, ten kamperek, bo to robi wrażenie. Dopiero wtedy, jak zapalimy w nocy wszystkie światła w środku i rozłożymy taras. Już poczekajmy, obróćmy, tak będzie lepiej. To jest jeszcze nie... O. Taki. I tutaj na tarasie, słuchajcie, palimy grilla i spokojnie genisujemy życie, jak to mówią. A Ty oczywiście po czymś takim zostajesz ze swoją kobietą spać w tym miejscu i szczerze, naprawdę szczerze Cię zapraszam.
Musimy zwrócić uwagę na bohatera, który z nami jedzie z tyłu. To jest Karol.
Mój syn.
Syn Grzegorza, który w przyszłości będzie kontynuował tę rodzinną, motoryzacyjną tradycję, ale stary Duda cały czas dobrze się ma, więc jeszcze będziesz musiał trochę poczekać na przejęcie schedy po ojcu.
Natomiast od 20 roku życia w głowie się nic nie zmieniło.
I właśnie o to chodzi, żeby zachować młodość ducha jak najdłużej się da. Wracamy z twojego, można powiedzieć, motoryzacyjnego świata, pełnego spektakularnych pojazdów. Widać, że masz taki plac zabaw dla dorosłych chłopaków, można powiedzieć, dla mężczyzn, którzy lubią tą motoryzację. A jest w tym jakaś logika ogólnie? Czy to jest stricte fan? Mam na myśli te twoje zabawki.
Wiesz co...
Bo kamper można byłoby zrobić też inaczej i nie potrzebujesz pewnie go na co dzień. Zawsze można go pożyczyć na parę dni w ciągu roku.
Słuchaj, w każdej zabawie musi być logika, dlatego że na brak logiki możesz sobie pozwolić wtedy, kiedy masz nieograniczoną ilość pieniędzy. Przede wszystkim. Natomiast jeżeli budżety, nie rzucasz pieniędzmi na prawo i lewo i budżety są zawsze ograniczone, to nawet w ekstremalnej zabawie i w totalnej fantazji przy samochodach, gdzieś ta logika musi być zawsze poukładana. Kocham motoryzację, uwielbiam się nią przede wszystkim bawić i się bawię. Tak, i te projekty moje często są bardzo mocno odjechane. Wiesz co, ja mam ludzi, wspaniały zespół, który ze mną pracuje od lat. Tą kadrę staramy się odmłodzić, natomiast często słyszę w ten sposób, że znowu wymyśliłeś coś takiego, co się nie da. Ja mówię, nie ma rzeczy, których się nie da. Mówię, brniemy, robimy, działamy. Albo jeden do drugiego mówi, ty, słyszałeś, co on znowu wymyślił? Ale to są cudowni ludzie, wspaniali ludzie, z którymi, wiesz, poza tym, że są teoretycznie, zaznaczam, praktycznie moimi pracownikami, to są moimi przyjaciółmi. Nasz zespół, ten hermetyczny, który tworzy te dziwne projekty, to jest taka rodzina, taka nasza rodzina i to naprawdę świetnie działa i lubimy spędzać ze sobą czas. Mam nadzieję, że nie tylko mi się tak wydaje, wiesz, tylko chłopakom też. Spędzamy ten czas, spędzamy i wyjazdy na zawody i długie godziny przy projektach, także...
Znaczy, jestem w stanie sobie to wyobrazić, że te relacje są dla ciebie bardzo istotne. Jeszcze przed dzisiejszym nagraniem zdradziłeś mi, że w czasie kryzysu też pierwsze, o czym pomyślałeś, to o swoich pracownikach, czyli dokonałeś twardej kalkulacji pod tytułem na rok życia firmy mam, cięć nie będzie, jestem w stanie funkcjonować i chyba nawet gdzieniegdzie się jakieś podwyżki pojawiły, tak, żeby tak, ludziom było bezpiecznie troszeczkę?
To jest, wiesz co, to jest taka sytuacja, że budujesz zespół, budujesz ludzi, do których masz ogromne zaufanie, tak? Pracujesz z nimi i nie można tego zepsuć, dlatego że pojawiła się pandemia. Tak jak powiedziałeś, rok, mówię, przeżyję. Rok nie będzie się nic działo. Nie mogę dać poczucia ludziom, którzy mi zaufali, którzy są moimi przyjaciółmi, którzy ze mną pracują. Nie mogę im dać poczucia takiego, że jest niebezpiecznie. Tak? Tylko trzeba działać. I tak jak mówisz, planowane podwyżki się odbyły. Nic się nie zmieniło po to, żeby ten zespół dalej wierzył we mnie, żeby dalej chciał ze mną pracować, żeby dalej czuł się w tej firmie jak w drugim domu. I myślę, że udało mi się coś takiego stworzyć, że ta firma tak wygląda.
Mhm. No i to jest bardzo zdrowe podejście. Ja nie mam szacunku do tych przedsiębiorców, którzy patrzą tylko i wyłącznie na swój zysk. Osoby patrzące nawet w tych trudnych czasach tylko i wyłącznie na siebie, na przykład tnące etaty i zmieniające auta na lepsze, no to nie są ludzie, których chciałbym gdzieś gościć w swoich kręgach biznesowych czy też towarzyskich, ale mam wrażenie, że ta świadomość się zmienia i z każdym rokiem coraz więcej mamy osób, które pracują nie tyle, że dla idei, ale z ideą. I
właśnie, to jest sensowne. To jest dobrze powiedziane, pracować z ideą. Też musimy sobie zdawać sprawę z tego i powinni sobie przedsiębiorcy zdawać sprawę z tego, że teoretycznie się mówi, nie ma ludzi niezastąpionych, tak? Ale zbudować relacje i zbudować zaufanie i to, żeby człowiek, który z tobą pracuje, traktował to wszystko jako swoje, jako częściowo swoje działanie i był oddany firmie i traktował ją jako właśnie drugi dom, to jest najważniejsze i wtedy i efektywność i wszystkie rzeczy idą lepiej, tak? Oczywiście pewnie jest to niemożliwe, ja mam malutką firemkę, która po prostu fajnie działa, realizuje fajne, ciekawe rzeczy. Pewnie jest to niemożliwe w dużej korporacji, gdzie jednak korporacyjnie już widać cyfry, tak? I ten człowiek schodzi na drugi plan. Ja się z tym nigdy nie mogę pogodzić. Nie mogę pewnych decyzji, jak słyszę, co się dzieje w korporacjach, zrozumieć. Mówię, przecież oni nie będą w stanie tego odbudować po pewnym czasie, musi się tam coś wykrzaczyć, musi się coś nie udać i muszą po prostu stracić te pieniądze, które w tym momencie liczą i widzą cyfry i słupki, prawda?
Czyli innymi słowy, ty podejmując te, a nie inne działania w czasie tej pierwszej fali chociażby pandemii, no to też poniekąd zadbałeś o swój interes, bo skompletowanie zespołu, zgranego zespołu, po tych trudnych czasach zajęłoby Ci też bardzo dużo czasu i musiałbyś tych ludzi nauczyć, przeszkolić, zaufać im na nowo, bo ci, których już zostawiłeś, powiedzmy, mogliby czuć albo się urażeni, albo pójść do innego pracodawcy i byliby już dla Ciebie niedostępni, prawda?
Wiesz co, dokładnie tak jak mówisz, to nie jest to, że długo by to zajęło. Nie wiem, czy w pewnym momencie jest druga szansa zbudować tak zaufany zespół, bo to naprawdę są lata. U mnie najstarsza, najdłużej pracująca osoba to jest 20 kilka lat, tak? Ja mam 43 lata. Zacząłem prowadzić firmę mając 17 chyba. Chyba 17, od 15 roku gdzieś tam sobie pracowałem, już coś robiłem, natomiast 17, 18, 18 lat i po prostu jesteśmy zżyci. Ci ludzie, którzy pracują naście lat, też już szkolą młodych, też rozumiemy się bez słów, też tolerują moje szorstkie zachowanie czasem, za co im bardzo dziękuję. Nie zawsze jestem grzeczny, jestem też tylko człowiekiem i gdzieś te nerwy czasem wybuchają. Przepraszam ich za to bardzo, ale tak to wygląda, że nie zawsze jest sielanka, tak? I teraz zbuduj coś takiego od nowa zbuduj zespół, który będzie tolerował Twoje humory, który będzie rozumiał bez słów to, o czym myślisz, który będzie starał się doprowadzić rzecz do takiej perfekcji jak Ty, który będzie rozumiał słowo perfekcja, słowo dokładność, tak jak Ty sobie to wyobraziłeś i jak razem przez to wszystko przechodziliśmy. To jest kawał czasu i ludzie są naprawdę największą wartością. Firmy takie jak ja są tworzone w ten sposób, że budują się na zasadzie zespołu, jakości zespołu, który jest. Także gdybym wtedy, wiesz, cokolwiek zrobił innego, to by to było największą głupotą, jaką mógłbym zrobić. Przede wszystkim dlatego, że straciłbyś przyjaciół, których masz, straciłbyś zespół i straciłbyś też, nie odbudowałbyś już pewnie takiej firmy. Pewno wiele osób powie, co ty, nie ma ludzi niezastąpionych, na pewno by się dało, ale to nie o to chodzi. To są uczucia, rodzina, zaznaczam rodzina, która tworzy coś fajnego.
Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my z Grzegorzem Dudą dzisiaj rozmawiamy jako z przedsiębiorcą i chciałbym was wszystkich wyprowadzić z błędu, przynajmniej część z was, która myśli, że cały majątek zgromadzony przez Grzegorza jest zasługą jego kilku lat działalności w telewizji. To jest naprawdę ciężko pracujący facet, który zdywersyfikował swoje biznesowe poczynania przez lata, a telewizja jest dla niego przyjemnym dodatkiem. Jestem przekonany, że nie robisz tego dla pieniędzy. Jest to coś, co Cię uzupełnia, dopełnia, sprawia, że jesteś bardziej szczęśliwy. Natomiast często ludzie mają takie podejście, gdy widzą znaną osobę wysiadającą z drogiego auta, że no coś tutaj się odbyło bez ich wiedzy, no bo on to wszystko zarobił dzięki nam, dzięki temu, że go oglądamy, prawda?
Wiesz co, dokładnie tak. Lata pracuję, lata prowadzę biznesy.
i to wszystko działa, to zarabia. Oczywiście jest to poparte ciężką pracą. To jest sytuacja taka, że telewizja to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność, naprawdę ogromną przyjemność. I dzielenie się z ludźmi wiedzą to jest coś fajnego. Czytanie komentarzy, oczywiście też pewnie to, że wiesz, że gdzieś jesteś trochę... jesteś takim człowiekiem, który lubi być w centrum, może to tak jest, ja nie wiem. Ja lubię na przykład, bym nie jeździł na zawodach, jeżdżę dla przyjemności, ale też ogromną satysfakcję mam wtedy, jak ludzie biją mi brawo, jak się cieszą, jak mogę ten spektakl, który im przedstawiam, przedstawić jak najlepiej, tak żeby sprawić im przyjemność. I tak samo jest z telewizją. Komentarze, ludzie, którzy dziękują za to, że dzięki mnie byli w stanie naprawić samochód, że dzięki temu, że oglądali moje programy, zaczęli majsterkować i sprawia im to ogromną przyjemność. To jest fajne.
Łatwo w życiu nie miałeś. W czasie naszego wywiadu nagranego w Maluchu, do którego Was teraz też serdecznie odsyłam, no może jeszcze nie teraz, ale po obejrzeniu tego odcinka, przynajmniej ci, którzy nie widzieli, niech zobaczą, pojawił się wątek trudnych początków. Ty wtedy powiedziałeś o tym, że na samym starcie nawet musiałeś nieraz spać w namiocie, jeżdżąc na jakieś rajdy, i to nie było tak, że dostałeś wszystko od swoich rodziców i powiedzieli baw się.
Słuchaj, od rodziców dostałem rzecz najważniejszą, czyli wydaje mi się, że dobrą receptę na życie. Dostałem trochę miłości, dużo miłości, dostałem jakieś wartości i receptę, jak dobrze żyć. I za to jestem im najbardziej wdzięczny, dlatego że tego też się znowu nie da kupić. Tak? Tych rzeczy, których się nie da kupić, jest na pewno więcej, jak tych, których się da kupić. Natomiast wiesz co, sytuacja jest taka, że rzeczywiście tych pieniędzy naprawdę nie było. To nie było na zasadzie takiej, że ich brakowało, ich po prostu nie było, wiesz, i to wszystko jakimś takim dziwnym trafem człowiek się drapał i realizował tą pasję. I to się wszystko, wiesz, poukładało w jedną całość. Ten brak pieniędzy, ale mimo wszystko starty i znowu wtedy spotykanie ludzi, na których trafiłeś, którzy ci zauważyli, trafiłeś na odpowiednich ludzi, którzy ci zaufali i to jakoś poszło, później to rodziło biznes, jak zobaczyli, że potrafię robić sobie samochód, którym wygrywam, to chcieli, żeby zrobić im, później jakaś customizerka, później zwykłe naprawy i to się samo napędzało od tej pasji ponad wszystko. I to jest, wiesz, najpiękniejsza recepta na biznes. To jest taka, kiedy pasja napędziła ci pracę i biznes. I pasja trwa, i firma działa.
Można byłoby już w taki sposób, taką puentą poniekąd zakończyć dzisiejsze nagranie, ale chciałbym jeszcze się odnieść do jednej kwestii, bo są ludzie, którzy nie dość, że nie mają pieniędzy na start, to jeszcze nie mają dobrej sytuacji rodzinnej. Rodzice nie są w stanie im przekazać tych wartości, ukierunkować ich. I co takim ludziom byś polecił? Bo w czasie naszego wywiadu maluchowego wspominałeś o tym, że historie Twoich podopiecznych nieraz Cię rozczulają, bo wiesz, że start mają naprawdę ciężki. Tak. I co im wtedy mówisz? Jakie masz dla nich rady?
Wiesz co, jest jedna bardzo prosta rada, że zawsze to im powtarzam, nieważne z jakiego domu, mają nas, mają ciebie, mają mnie, mają innych ludzi, którzy mogą im te wartości przekazać, tak? I zawsze im powtarzam, niezależnie z jakiego domu jesteś, z jakiej rodziny, z jakiego miasta, jaką masz sytuację finansową, nie ogranicza cię to w tym, żebyś realizował pasję i żebyś był największym człowiekiem tego świata w realizowaniu swojej pasji.
A tymczasem zapraszam Was przyszłą środę o godzinie 18 na swój kanał i chciałbym, żebyśmy za parę lat zobaczyli, co u Grzegorza Dudy słychać w garażu i co tam nowego się pojawiło, bo wiem, że będzie dobrze. Dziękuję Wam bardzo i pamiętajcie, żeby wpaść też na kanał mojego dzisiejszego gościa.
Żółwik.
I jeszcze żółwik.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.